Daniel Sawicki, dzień dobry, a dziś w naszym programie RZG Interwencje będziemy rozmawiać w dalszym ciągu o pandemii koronawirusa, o zmianach w obostrzeniach. Te obostrzenia mają teraz indywidualnie dotykać poszczególnych regionów, zaś w drugiej części porozmawiamy o szczepieniach nauczycieli, o tym, jak te szczepienia przebiegają i czy nauczyciele czują się bezpieczniej i czy chcą już wracać do nauki stacjonarnej ze swoimi uczniami. Zapraszam. A naszym pierwszym gościem jest pani dr Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani dyrektor, widać, że ta pandemia nie odpuszcza. Dzisiaj 12 tysięcy zakażeń, taką oficjalną informację podał minister zdrowia. Z tym wiążą się oczywiście nowe obostrzenia, które za chwilę zapewne dotkną ponownie nas wszystkich. W tych regionach, gdzie jest trudna sytuacja, mogą być one przywracane, a w tych, gdzie sytuacja jest lepsza, stabilna, tych obostrzeń być może nie będzie rząd wprowadzał. Czy województwo lubuskie należy do tej grupy, która jest w niebezpieczeństwie, czy możemy czuć się bardziej bezpieczni? Jak to wygląda?
No przyznam, że akurat na dzień dzisiejszy znaleźliśmy się w czołówce niestety województw, jeżeli chodzi o przyrost osób z rozpoznanym, znaczy z dodatnim wynikiem wirusa SARS-CoV-2. Ale czy rzeczywiście nasze województwo zostanie jakby przydzielone do tej tak zwanej czerwonej strefy, trudno jest mi powiedzieć, ponieważ rzeczywiście rozważa się takie scenariusze regionalizacji obostrzeń, czyli tam, gdzie liczba zakażeń jest największa, tam jakby czasowo będą wprowadzane większe obostrzenia. Przed południem odbyło się jeszcze posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i tam jakby ostatecznie uzgodniono te rozstrzygnięcia co do ewentualnych zmian obostrzeń, więc pozostawmy ten przekaz ministrowi zdrowia. Natomiast mówię, rozważane scenariusze dotyczą rzeczywiście regionalizacji obostrzeń, także rozważa się, tak, ale nie wiem, czy tak ostatecznie zostanie to przekazane, możliwość wykluczenia stosowania przyłbic czy szalików, czy tak zwanych chyba arafatek, a rekomendacja będzie w kierunku jednak tych maseczek tak zwanych chirurgicznych, czy maseczek tych FFP2, FFP3. Myślę, że warto zwrócić uwagę wszystkim na pewne nasze nawyki higieniczne, które w ogóle stosujemy w przypadku korzystania z maseczek, ponieważ tak częstokroć obserwuje się, że część osób jednak nie wymienia tych maseczek, już abstrahując od rodzaju materiału, z których jakby te maseczki są przygotowane i wielokrotnie są one używane, czy widać, że być może są już od kilku dni używane. I tutaj apel, żeby jednak traktować te maseczki jako coś, co rzeczywiście ma ochronić nasze drogi oddechowe, które jednak są największymi tak zwanymi wrotami zakażeń.
Zmieńmy temat, ale pozostańmy oczywiście w COVID-zie. Niemcy zapowiadają i poniekąd wprowadziły już kontrolę na granicach między państwami wewnątrz wspólnotowymi. Jak ta sytuacja wygląda u nas, jeśli chodzi o naszą zachodnią granicę? No, województwo lubuskie graniczy przecież z Niemcami. Mamy tu najdłuższą chyba granicę z Niemcami.
Znaczy tak, rozważa się możliwość przekraczania granicy poza oczywiście uczniami, tak, którzy tutaj korzystają jakby codziennie ze szkół, z podmiotów tutaj po obu stronach, ale w pozostałych przypadkach po przedstawieniu ujemnego wyniku bądź po fakcie zaszczepienia się. Czyli osoby, tak jest zapowiadane, osoby, które przekraczają granice, to albo będą poddane kwarantannie, albo muszą pokazać aktualny wynik ujemny na obecność wirusa, bądź też wykazać się zaszczepieniem.
Teraz grupą zawodową, która rozpoczęła już szczepienia, są nauczyciele. Jak sytuacja wygląda w szkołach? Nauczyciele chcą się gremialnie szczepić? Nie ma z tym problemu?
Tak, jeśli chodzi o tą grupę nauczycieli, to jak najbardziej zainteresowanie jest bardzo wysokie. Nawet tutaj na bieżąco także poszerzana była ta grupa nauczycieli, także osoby, które pierwotnie jakby nie były zauważone w tej grupie pedagogów, więc to świadczy o tym, że środowisko jest zainteresowane. Te szczepienia przebiegają tutaj w sposób niezakłócony, bardzo płynnie, aczkolwiek oczywiście adekwatnie do tej liczby szczepionek, która jest dostarczana. A ponieważ w ostatnim okresie obserwowaliśmy, doświadczaliśmy mniejszych dostawek szczepionek, to odbiło się na jakiejś płynności procesu szczepień, zresztą w całym kraju. Ale w tej chwili, zgodnie też z oceną Ministerstwa Zdrowia, te zapasy są odbudowywane, więc myślę, że sytuacja się poprawi i bardzo na to czekamy, ponieważ tak jak wspomniałam, i ta grupa zawodowa i kolejne, które czekają jakby w kolejce, to ta wysokość zainteresowania bardzo wzrasta z czasem, tak, z kolejnymi miesiącami udzielania tych świadczeń i mamy też doskonale przygotowane punkty szczepień, które są przygotowane do zdecydowanie większej liczby takich świadczeń niż w tej chwili mogą wykonywać ze względu na harmonogram dostaw.
Ile osób zostało już zaszczepionych w województwie lubuskim? Mają Państwo takie dane?
Tak, na dzień dzisiejszy jakby, tak, znaczy właściwie na wczorajszy zakończony, tak to można przedstawić, czyli na dzień 23 lutego było to 69 267 osób. Taka była liczba wykonanych szczepień, a szczepienia drugą dawką już dotknęły 22 887 osób. I tak jak wspomniałam, te szczepienia, no harmonogram szczepień jest zgodny z dostawami, potencjał jest na więcej. Te osoby, które zgłaszają się, są bardzo w sposób taki dobrze zorganizowany, zaszczepiane. Mam tu na myśli całą logistykę kwalifikacji, pewnego składania pewnych oświadczeń właśnie i dokonania szczepienia, więc cały system dobrze funkcjonuje. Mamy też także, myślę, że warto o tym wspomnieć, 5 zespołów już wyjazdowych, czyli dedykowanych osobom, których no, stan zdrowia, jakaś przewlekłość schorzeń, które doświadczają, uniemożliwiają dostanie się do punktu szczepień, nawet poprzez jakiś transport zewnętrzny. I do takich osób także już mogą dojeżdżać zespoły wyjazdowe. No i oczywiście jest też gwarantowany transport do punktów szczepień dla osób, które mogłyby dotrzeć, ale ich stan związany z niepełnosprawnością na przykład ruchową czy jakieś braki w dostępie do środków lokomocji uniemożliwiają taki samodzielny dostęp. Punktów jest 188, 5 jest zespołów wyjazdowych. Czekamy na większą liczbę szczepionek.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani dr Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A naszym kolejnym gościem jest pani Dorota Konopacka, dyrektor zespołu edukacyjnego numer 3 w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziś środa, a więc rozpoczynają się u Państwa w szkole szczepienia. Jak te szczepienia wyglądają? Czy nauczyciele chcą się szczepić?
Jak najbardziej chcą się szczepić. Nie ukrywam, że na tą szczepionkę czekaliśmy wszyscy. Da nam gwarancję na lepsze jutro. Zaczynamy 8:30, co pół godziny 10 pracowników i to są zarówno nauczyciele szkoły podstawowej, jak i nauczyciele miejskiego przedszkola. Do tego dochodzą osoby, które przebywają na urlopach zdrowotnych, bądź na urlopach macierzyńskich, bo również mają prawo do tego, aby wziąć udział w programie Szczepimy się, a także pracownicy administracji i obsługi, przede wszystkim panie woźne oddziałowe pracujące w przedszkolu.
100% kadry chciało, czy chce się zaszczepić, czy są sceptyczne osoby, które jednak no, nie wyraziły zgody na to?
Nie podważam decyzji żadnego z pracowników. To jest decyzja zależna od danej osoby. Mogę powiedzieć, że tak 95% kadry szczepi się. W dniu wczorajszym, jak dostałam informację, że pan doktor Górski przyjeżdża, bo mamy ten komfort, że pan doktor będzie szczepił naszych nauczycieli, naszych pracowników z terenu zespołu. Kilkoro z naszych pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich, dlatego też, mimo że najpierw wyrazili chęć szczepienia, w tym momencie nie mogą wziąć udziału w całej akcji.
Zespół edukacyjny to nie tylko szkoła, ale tak jak pani wspomniała, przedszkole, które pracuje i również klasy 1-3 również chodzą już w trybie stacjonarnym, uczestniczą w zajęciach w trybie stacjonarnym. Ci nauczyciele dotąd, to można powiedzieć, że byli już narażeni na ten kontakt być może z dziećmi, które mogły roznosić wirusa, bo taka jest niestety prawidłowość. Było spokojnie, czy była taka nutka niepokoju?
Biorąc pod uwagę, że mamy bardzo duże przedszkole, bo to jest 16 grup przedszkolnych, naprawdę mogę powiedzieć szczerze, że tych zachorowań wśród pracowników było niewiele. Mieliśmy chyba tylko 3 razy objęte kwarantanną trzy grupy w jednym budynku i trzy grupy tutaj w budynku szkoły. W przypadku klas 1-3 żadna z klas nie przebywała na kwarantannie.
Wcześniej odbyły się badania przesiewowe nauczycieli. Proszę powiedzieć, jak wypadły i czy wszyscy poddali się tym badaniom u Państwa w placówce?
W programie badania również mogli wziąć udział tylko ci nauczyciele, którzy wyrazili zgodę. Nie ukrywam, była to dość znacząca liczba nauczycieli. W przypadku nauczycieli szkoły to był termin końcówki ferii zimowych i potem były ponowne badania. W przypadku przedszkola był to 14 lutego i również nauczyciele wzięli w tym udział.
Mówi się o tym, że szczepionka może powodować przez jakiś krótki czas niechciane objawy, takie jak podwyższenie temperatury, objawy przeziębienia. To może skomplikować nieco pracę szkoły.
Przede wszystkim może mocno skomplikować i pracę szkoły, i pracę przedszkola. W przypadku szkoły planuję przejść na zdalne nauczanie klas 1-3, przynajmniej na czwartek, żeby mieć tą gwarancję, że dzieciaki mimo wszystko odbędą proces nauczania. W przypadku przedszkola duża decyzja będzie należała do samopoczucia nauczyciela, tak? Czy będzie się dobrze czuł, czy będzie się źle czuł, czy będzie w stanie w ogóle wstać i przyjść. Wówczas też będę prosiła rodziców, żeby mieli na uwadze, że w momencie, kiedy taki sygnał dostanę, w miarę możliwości, żeby zaopiekowali się swoimi pociechami.
Szkoła może sama zdecydować o tym, że poszczególne klasy przejdą, te klasy 1-3, jeszcze na kilka dni, na jakiś czas w tryb niestacjonarny?
Wszystko jest uzgadniane zarówno z organem prowadzącym, jak i na organem nadzorującym. Dzisiaj rozmawiałam z Urzędem Miasta w Zielonej Górze, tak więc mam możliwość jako dyrektor przejścia na zdalne nauczanie, chociażby na ten czwartek w razie konieczności, jednakże muszę poinformować obydwa te organy, które regulują moją pracę.
Co dalej po szczepionce zatem? Czy nauczyciele będą już tak pełni optymizmu i Pani również, że będą Państwo chcieli jak najszybciej wrócić do tej nauki stacjonarnej? Wiemy, że to jest zależne od wytycznych i decyzji ministerstwa, ale przyjmując szczepionkę wydaje się, że będą nauczyciele bezpieczni.
To jest takie samo poczucie zależne od danej osoby. Każda szczepionka powoduje w nas, bardziej powoduje, że jesteśmy pewniejsi, tak, że mamy jakieś zabezpieczenie w swoim organizmie. Czy będziemy się bali dalej? Nie wiem, bo to jest takie subiektywne odczucie każdego z nas. Na pewno chcemy normalności, ponieważ obserwujemy naszych uczniów i widzimy, że oni tęsknią za szkołą, a nam brakuje dzieciaków, tych starszych przede wszystkim też w szkole, tak? Moja wizja to jest taka, że w najbliższym czasie chcielibyśmy wrócić do szkoły.
Mówimy tu o szkole podstawowej. 8 klasa, ta klasa kluczowa, ponieważ kończy się egzaminem. Z tym egzaminem uczniowie idą dalej w swoje życie, do szkół średnich. Oni mają podobno wrócić najszybciej do nauki stacjonarnej.
O tym bardzo często mówi Ministerstwo Edukacji, mówi o ósmoklasistach i przyszłych i obecnych maturzystach. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy egzaminów próbnych dla uczniów klas ósmych. Jest to 17, 18, 19 marca. Ja nie ukrywam, pierwsze egzaminy próbne odbywają się właśnie u nas w tym tygodniu. Kolejne planowaliśmy na końcówkę marca. Skorzystamy na pewno z oferty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Co będzie dalej? Będziemy czekać na wytyczne.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Dorota Konopacka, dyrektorka zespołu edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A naszym kolejnym gościem jest Jacek Budziński, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie z 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Te szczepienia już weszły w życie. Pan został zaszczepiony jako jeden z pierwszych nauczycieli.
Tak, czekałem na te szczepienia, bo jeżeli mamy wrócić do nauczania stacjonarnego, to według mnie jest to po prostu konieczność, a stacjonarne nauczanie jest według mnie i wielu nauczycieli, ale także rodziców już lepsze niż nauczanie zdalne. W związku z tym skorzystałem z takiej możliwości. W poniedziałek w tym tygodniu ci nauczyciele 3 liceum, czyli mojej szkoły, którzy wyrazili zgodę, zostali sprawnie zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca. Otrzymaliśmy zaświadczenie i drugą dawkę otrzymamy za 10 do 12 tygodni. Zostaniemy powiadomieni o terminie drugiego szczepienia.
jak przed chwilą słyszeliśmy, pani dyrektor mówiła o tym, iż obawia się trochę, że mogą wystąpić niepożądane skutki po tym szczepieniu, a akurat w zespole edukacyjnym numer 3 ci nauczyciele będą niemal jednocześnie szczepieni. Pytanie więc, czy takie skutki u pana i u nauczycieli z ELO 3 występują? Coś się dzieje?
Znaczy u mnie nie wystąpiły żadne skutki, jedyne co to pobolewa mnie miejsce szczepienia, ale to jest normalne, ani nie miałem zwiększonej temperatury, ani bóli mięśniowych. Natomiast wiem, że niektórzy nauczyciele takie skutki mieli, ale typowe dla szczepień, czyli podwyższoną temperaturę i takie ogólne rozbicie. Doradzono im podczas szczepienia, aby w takim przypadku brali paracetamol i te, że tak powiem, niedogodności, te takie no właśnie typowo dla szczepień objawy utrzymywały się jeden, góra dwa dni.
Czują się nauczyciele w tym momencie już bardziej bezpieczni, pewniej mogliby już przystąpić do tej nauki stacjonarnej, już będąc po szczepieniu? Jakie emocje towarzyszą tej całej sprawie?
Znaczy no, na pewno obawa, no, nauczyciele to w końcu wykształcona warstwa społeczna i na pewno zapoznanie się czy w internecie, czy w mediach z opiniami, to różnymi opiniami na temat szczepionek, ich skuteczności i jakichś tam objawów pobocznych. Natomiast czekamy, przynajmniej te osoby, które się zaszczepiły pierwszy raz na drugą dawkę, po to, aby uzyskać już tą większą odporność i wtedy móc przystąpić do lekcji w trybie stacjonarnym. Przypomnę również, że w szkołach średnich czekają nas egzaminy maturalne, które trzeba będzie przeprowadzić w reżimie sanitarnym, ale na pewno wydaje mi się, że poziom bezpieczeństwa będzie większy niż w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku na nie było tych szczepionek.
Państwo przeprowadzali już próbne egzaminy u siebie w szkole. Sprawnie poszło?
Poszło sprawnie. Dyrekcja szkoły zgodnie z rozporządzeniem zapewniła reżim sanitarny. W klasie było od 4 do 5 osób rozsadzonych, pisali w maseczkach. To samo dotyczyło pilnujących ich nauczycieli. Mieliśmy płyny dezynfekujące, wszystko zgodnie z rozporządzeniem, które dopuszcza do tego typu przeprowadzenia egzaminów czy też konsultacji. Tutaj bardzo rygorystycznie do tego podchodziliśmy i powiem, że z mojej wiedzy znakomita większość uczniów brała udział w tych maturach, ponieważ jak wiemy, ten rocznik jest rocznikiem szczególnym. Najpierw strajk nauczycieli, potem wiosenna fala pandemii, teraz od jesieni znowu zdalne nauczanie. I uczniowie sami wiedzą, że jeżeli chcą dobrze napisać maturę, to mogą korzystać właśnie z takiej możliwości napisania w trybie stacjonarnym trudnej matury.
Na koniec jeszcze dopytam, jak wielu nauczycieli akurat od pana ze szkoły zaszczepiło się, przystąpiło do tego szczepienia?
Znaczy, dokładnych danych nie mam, ale wiem, że to była większość nauczycieli.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym ostatnim gościem był pan Jacek Budziński, nauczyciel trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i zachęcam do szczepień przynajmniej tą grupę, którą sam reprezentuję, nie mówiąc o pozostałych seniorach i tak dalej.
Do widzenia. To był program RZG Interwencje. Za uwagę dziękuję państwu dziś Daniel Sawicki. Do usłyszenia.